Jednym z możliwych wyjaśnień jest zasada antropiczna. Dwa wymiary przestrzenne nie zapewniają wystarczających warunków do rozwoju skomplikowanych istot, takich jak my. Na przykład dwuwymiarowi ludzie żyjący na jednowymiarowej Ziemi musieliby wspinać się na siebie, aby się minąć. Gdyby dwuwymiarowa istota zjadła coś, czego nie mogłaby całkowicie strawić, musiałaby wydalić resztki tą samą drogą, którą przyjęła pokarm, ponieważ gdyby miała przewód pokarmowy biegnący przez całe ciało, dzieliłby on ją na dwie odrębne części. Nasze dwuwymiarowe stworzenie po prostu by się rozpadło. Równie trudno sobie wyobrazić obieg krwi w jego organizmie. Nie mniejsze problemy byłyby z więcej niż trzema wymiarami przestrzennymi. Siła przyciągania między ciałami zmniejszałaby się wraz ze wzrostem odległości znacznie szybciej niż w trzech wymiarach. Okazałoby się to o tyle ważne, że orbity planet krążących wokół Słońca byłyby niestabilne. Najmniejsze zaburzenie orbity kołowej, takie jak wpływ grawitacji innych planet, spowodowałoby ucieczkę Ziemi od Słońca lub zbliżenie na niebezpieczną odległość. Wszyscy byśmy zamarzli albo się spalili. W rzeczywistości analogiczne działanie grawitacji spowodowałoby niestabilność Słońca, które albo by się rozpadło, albo zapadło, tworząc czarną dziurę. W obu przypadkach przestałoby pełnić rolę źródła ciepła i światła dla Ziemi. W mniejszej skali siły elektryczne powodujące krążenie elektronów wokół jąder atomów zachowywałyby się tak samo jak siła grawitacji. Wobec tego elektrony albo uciekałyby z atomów, albo zderzały się z jądrami. Tak czy inaczej, nie istniałyby atomy, jakie znamy. Wydaje się jasne, że życie, przynajmniej w znanej nam postaci, może istnieć tylko w regionach czasoprzestrzeni, w których trzy wymiary przestrzenne i jeden czasowy nie są zwinięte do bardzo małych rozmiarów. To oznacza możliwość odwoływania się do zasady antropicznej, pod warunkiem, że da się wykazać, iż teoria strun przewiduje istnienie takich regionów we wszechświecie. W istocie wydaje się, że każda z tych teorii dopuszcza ich istnienie. Mogą zatem istnieć inne regiony wszechświata lub inne wszechświaty, cokolwiek to znaczy, w których wszystkie wymiary są zwinięte albo w których więcej niż cztery wymiary są rozwinięte. Nie są one jednak zamieszkane przez żadne inteligentne istoty, które mogłyby zaobserwować istnienie odmiennej od naszej liczby efektywnych wymiarów. Oprócz kwestii liczby wymiarów, które wydaje się posiadać czasoprzestrzeń, teoria strun napotyka kilka innych problemów, które trzeba rozwiązać, zanim uzna się ją za ostateczną, zunifikowaną teorię fizyki. Nie wiemy jeszcze, czy wszystkie nieskończoności się kasują, ani jaki jest dokładny związek fal na strunach z konkretnymi typami cząstek, które obserwujemy. Niemniej jednak możliwe jest, że odpowiedzi na te pytania zostaną sformułowane w ciągu najbliższych kilku lat, a wtedy, jeszcze przed końcem najbliższego dziesięciolecia, dowiemy się, czy teoria strun rzeczywiście jest od dawna poszukiwaną, zunifikowaną teorią fizyki. Czy w ogóle może istnieć teoria wszystkiego? Być może to tylko miraż. Wydaje się, że istnieją trzy możliwości. Pierwsza, rzeczywiście istnieje kompletna zunifikowana teoria, która pewnego dnia zostanie odkryta przez jakiegoś mądrego człowieka. Druga, nie ma ostatecznej teorii wszechświata, a tylko nieskończona sekwencja teorii opisujących go z coraz większą dokładnością. Trzecia, nie istnieje teoria wszechświata. Zdarzeń nie da się przewidywać w dokładny sposób, ponieważ zachodzą w sposób losowy i arbitralny. Ktoś mógłby optować za trzecią możliwością, argumentując, że gdyby istniał kompletny zbiór praw, ograniczałby on wolną wolę Boga i nie pozwalałby mu zmieniać zdania oraz ingerować w sprawy świata. Przypomina to nieco stary paradoks. Czy Bóg może stworzyć kamień tak ciężki, że sam nie będzie mógł go podnieść? Jednak pomysł, że Bóg mógłby chcieć zmienić zdanie, jest przykładem błędnego rozumowania, o którym mówił już święty Augustyn. Odwołuje się bowiem do wyobrażenia Boga jako istoty istniejącej w czasie. Czas jest jednak właściwością wszechświata stworzonego przez Boga, który prawdopodobnie wiedział, jakie ma zamiary, kiedy powoływał go do istnienia. Kiedy narodziła się mechanika kwantowa, zdaliśmy sobie sprawę, że zdarzeń nie da się przewidywać z absolutną dokładnością. Zawsze bowiem istnieje jakiś poziom niepewności. Kto chce, może przypisywać tę losowość boskiej interwencji. Jest to jednak bardzo dziwny rodzaj ingerencji. Nie ma dowodów na to, że jest ukierunkowana i ma jakikolwiek cel. Gdyby tak było, nie byłaby losowa. W ostatnich czasach udało się wyeliminować trzecią możliwość, przedefiniowując cel nauki. Naszym dążeniem jest teraz sformułowanie zbioru praw pozwalających przewidywać zdarzenia do granicy nieoznaczoności. Druga możliwość, czyli istnienie nieskończonej sekwencji coraz bardziej wyrafinowanych teorii, jest zgodna z naszymi dotychczasowymi doświadczeniami. Wiele razy zwiększaliśmy dokładność pomiarów lub dokonywaliśmy zupełnie nowych rodzajów obserwacji, by odkryć nowe zjawiska, których istnienia nie przewidywały wcześniejsze teorie. Aby je wyjaśnić, musimy opracowywać bardziej zaawansowane teorie. Nie byłoby zatem niczym zaskakującym, gdybyśmy odkryli, że nasze obecne teorie zunifikowane nie wytrzymują próby, poddane testowi na jeszcze większym i potężniejszym akceleratorze cząstek. W rzeczywistości, gdybyśmy nie podejrzewali, że mogą jej nie wytrzymać, nie byłoby sensu wydawać ogromnych sum pieniędzy na budowę tych maszyn. Wydaje się jednak, że grawitacja może stanowić granicę tej sekwencji. Gdybyśmy mieli cząstkę o energii równej tzw. energii Plancka, to jest 10 do 19 giga elektronowolta, jej masa byłaby tak skoncentrowana, że odcięłaby się od reszty wszechświata i utworzyła maleńką czarną dziurę. Wydaje się zatem, że osiągając coraz większe energie, będziemy się zbliżali do granicy ciągu coraz bardziej wyrafinowanych teorii. Powinna istnieć jakaś ostateczna teoria wszechświata. Oczywiście energia Plancka jest o wiele większa od energii rzędu 1 giga elektronowolta, czyli największej energii możliwej obecnie do uzyskania w laboratorium. Załatanie tej luki wymagałoby użycia akceleratora cząstek większego od całego Układu Słonecznego, a taka instalacja byłaby niezwykle trudna do sfinansowania w obecnym klimacie ekonomicznym. W pierwszych chwilach istnienia Wszechświata energie tego rzędu musiały jednak występować. Myślę, że badania warunków panujących w młodym Wszechświecie oraz warunków spójności matematycznej doprowadzi nas do kompletnej zunifikowanej teorii jeszcze przed końcem najbliższego dziesięciolecia, o ile wcześniej nie wysadzimy się w powietrze. Co by to oznaczało, gdybyśmy rzeczywiście sformułowali ostateczną teorię Wszechświata? Zakończyłoby to długi i pełen chwały rozdział w historii naszych starań o zrozumienie Wszechświata. Jednocześnie zrewolucjonizowałoby sposób pojmowania przez zwykłych ludzi praw rządzących światem. W czasach Newtona wykształcony człowiek mógł przyswoić sobie całą ówczesną wiedzę, przynajmniej w zarysie. Jednak rosnące tempo rozwoju nauki sprawiło, że dziś jest to niemożliwe. W ciągu ostatnich stuleci teorie były ciągle modyfikowane w celu uwzględnienia nowych obserwacji. Nigdy nie zostały odpowiednio przetworzone i uproszczone, tak by zwykli ludzie mogli je zrozumieć. Trzeba było być specjalistą, aby pojąć choćby niewielką część skomplikowanych teorii naukowych. Co więcej, tempo postępu było tak szybkie, że to, czego nauczano w szkołach i na uniwersytetach, nigdy nie było całkiem aktualne. Tylko garstka ludzi mogła nadążyć za szybkim rozwojem nauki. Ci nieliczni naukowcy poświęcali na to cały swój czas i specjalizowali się w bardzo wąskich wycinkach swojej dziedziny. Reszta populacji nie miała zbyt dużego pojęcia o toczącym się postępie oraz podnieceniu, jakie wywoływał. Jeśli wierzyć Eddingtonowi, 70 lat temu tylko dwie osoby rozumiały ogólną teorię względności. Dziś rozumieją ją dziesiątki tysięcy absolwentów uniwersytetów, a miliony osób mają o niej przynajmniej jako takie pojęcie. Gdyby sformułowano kompletną, zunifikowaną teorię, jej przetrawienie i uproszczenie byłoby tylko kwestią czasu. Można by jej nauczać w szkołach, przynajmniej w zarysie. Wszyscy ludzie mieliby jakieś pojęcie o prawach rządzących wszechświatem i odpowiedzialnych za nasze istnienie. Einstein zadał kiedyś pytanie, jaką swobodę miał Bóg, kiedy budował wszechświat? Jeżeli propozycja braku brzegów jest prawidłowa, nie miał żadnej swobody w wyborze warunków początkowych. Oczywiście mógł swobodnie formułować prawa rządzące wszechświatem. Mogła to być jednak swoboda pozorna. Być może bowiem istnieje tylko jedna spójna i kompletna teoria zunifikowana, która dopuszcza istnienie inteligentnych istot żywych, albo bardzo niewielka liczba takich teorii. Możemy zadawać pytania o naturę Boga, nawet jeżeli istnieje tylko jedna możliwa teoria zunifikowana, będąca w istocie zbiorem zasad i równań. Co sprawiło, że równania nabrały mocy i co stworzyło wszechświat, który one opisują? Normalne podejście naukowe, polegające na konstruowaniu modeli matematycznych, nie daje odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego powinien istnieć wszechświat, który ten model opisuje. Dlaczego wszechświat w ogóle zadaje sobie trud istnienia? Czy zunifikowana teoria przewiduje własne istnienie? Czy może raczej potrzebuje stwórcy? A jeżeli tak, to czy ma on jakikolwiek wpływ na wszechświat, poza tym, że jest odpowiedzialny za jego istnienie? No i kto go stworzył? Jak dotąd naukowcy byli zbyt zajęci opracowywaniem nowych teorii opisujących wszechświat, by zadawać sobie takie pytania. Z drugiej strony ludzie, do których należy ich zadawanie, czyli filozofowie, nie byli w stanie nadążyć za rozwojem nowych teorii naukowych. W XVIII wieku w obszarze zainteresowania filozofii znajdowała się cała ludzka wiedza, w tym nauka. Filozofowie poszukiwali odpowiedzi na różne pytania, w tym także o to, czy wszechświat miał początek. Jednak w wieku XIX i XX nauka uległa takiej matematyzacji i technicyzacji, że stała się zrozumiała tylko dla garstki specjalistów. Filozofowie tak bardzo ograniczyli zakres swoich dociekań, że Wittgenstein, najsławniejszy filozof bieżącego stulecia, powiedział: jedynym zadaniem filozofii pozostało analizowanie języka. Cóż za upadek w porównaniu z osiągnięciami poprzedników, od Arystotelesa do Kanta. Kiedy już sformułujemy kompletną teorię, po jakimś czasie powinna ona być ogólnie zrozumiała dla każdego, a nie tylko dla garstki naukowców. Wtedy wszyscy będziemy mogli wziąć udział w dyskusji na temat tego, dlaczego istnieje wszechświat. Gdybyśmy znaleźli odpowiedź na to pytanie, byłby to ostateczny triumf ludzkiego rozumu, ponieważ wtedy poznalibyśmy umysł Boga.
Więcej audiobooków na www.audioteka.pl. Pobierz też aplikację Audioteka na smartfona lub tablet i słuchaj nas kiedy chcesz i gdzie chcesz. Do usłyszenia. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.